Tam, gdzie są ludzie, dla których Bóg jest niczym, muszą być ci, dla których Bóg jest wszystkim. Te słowa zostały wypowiedziane nie w XX wieku, a w XXI. Zostały wypowiedziane w wieku XII. Przez świętą, obok której trochę czasu spędził papież Franciszek. Słowa te pochodzą od świętej Klary z Asyżu. Tak odpowiedziała na pytania ludzi, którzy nie mogli zrozumieć, dlaczego podejmuje formę życia oderwaną od swojej rodziny i dlaczego nie chce założyć swojej rodziny. Tylko podjęła życie zakonne misze, można powiedzieć życie konsekrowane. W formie, jaka wówczas w tamtych czasach była możliwa. A zatem, tam, gdzie są ludzie, dla których Bóg jest niczym, muszą być ci, dla których Bóg jest wszystkim. Skoro w czasach świętej Klary byli ludzie, dla których Bóg był niczym i trzeba było, aby Bóg powołał takich, dla których On jest wszystkim, czyli kimś więcej niż zwyczajnym chlebem, czymś więcej, wszystkim, wszystkim, to w XXI wieku, zakładając, że natura ludzka się nie zmieniła, widzimy, że również są ludzie, dla których Bóg jest niczym. A w związku z tym rodzi to bardzo konkretną odpowiedź na pytanie, czy są potrzebni ci, dla których Bóg jest wszystkim. To, co obserwujemy w świecie, który nas otacza, a zatem również te złe wiadomości, których ja nie mam zamiaru tutaj przywoływać, ale tylko je wspominam, ponieważ one właśnie prowokują niektórych z nas do podjęcia radykalnej formy życia z Bogiem, życia konsekrowanego. Ponieważ zwracam się tutaj właśnie do Pani dziewic i wdów, to chcę powiedzieć, że Pan Bóg szczególnie Wam zaufał, wzywając Was do takiej formy życia. Tak jak zaufał świętej Klarze. I że to zaufanie, jakim Pan Bóg Was obdarza, łączy się z wiarą Pana Boga w człowieka. A tutaj dokładnie z wiarą Pana Boga w każdą z Was. Osobiście. Ponieważ Bóg nie zna Was jakoś tak ogólnie, jako stanu dziewic czy wdów konsekrowanych, z jakiegoś sprawozdania, które mu przedstawiają archaniołowie. Nie zna zatem Pan Bóg Was z jakichś sprawozdań, które tam czyta sobie co rano, mając na biurku, że o, to stan dziewic konsekrowanych coś tam zrobił, a był konsekrowany, to tam gdzieś wystąpił. Pan Bóg zna Was bardzo osobiście, każdą z Was. I każdy z Was zaufał osobiście. Z czym łączy się to zaufanie Pana Boga? Wiąże się ono z wiarą Boga w to, że możecie i że potraficie podjąć taką osobistą formę życia, że staniecie się znakiem Boga na ziemi. Znakiem dla tych wszystkich ludzi, dla których Bóg jest niczym. Ksiądz Arek przed chwilą przedstawił mojego następcę tutaj na tej amponce, księdza Jacka, jako ewangelizatora. A ja teraz bardzo jasno chcę powiedzieć, że Wy przedstawiacie się jako osoby, które ewangelizują, będąc znakiem. Homilia dzisiaj zaczęła się tak pięknie. Pan Bóg bardzo lubi znaki. To zostanie mi w pamięci długo, bo jeszcze wtedy byłem przytomny na początku homilii. Potem troszkę za mało kawy miałem. To jest niezwykle piękne, że przez to wybranie każdej z Was, wzbudzenie takiej intencji pragnienia konsekracji, mamy pełne prawo wierzyć, że Bóg zdecydował, aby każda z Was była od tej pory konsekracji szczególnym znakiem Jego obecności między nami. Tak jak znakiem Jego obecności jest każda świątynia, w której pali się lampka z Najświętszym Sakramentem. Ale ponieważ dzisiaj ludzie w naszym środowisku, w którym my żyjemy, w naszej kulturze, zaczęli coraz bardziej zapominać o tym, że są kościoły i nie wchodzą już do środka i nie widzą tej lampki z Najświętszym Sakramentem, a zatem nie są w stanie trafić do miejsca, w którym mogą zobaczyć ten znak obecności, którym jest tabernakulum, bardziej ten ciężar przeniesie się na tych ludzi, którzy zapaleni takim światłem Bożej obecności będą chodzić pomiędzy ludźmi niewierzącymi, pomiędzy tymi, dla których Bóg jest niczym i będą dawać świadectwo, że Bóg żyje. Nie będą nikogo nawracać ogniem i mieczem. Może czasami nawet nie będą w ogóle mówić o Jezusie. Nie będą głosić. Ponieważ pragnieniem Pana Boga jest, żeby przez osobistą formę życia, bardzo związaną z obecnością Boga w życiu tych osób, żeby przez tą osobistą formę życia stawały się one znakiem życia, które jest oparte na innych wartościach niż te, które proponuje dzisiaj. Znakiem takiej formy życia, którą przez wieści podkreślał ludziom znak tej świecącej się lampki w świątyni. Ale nasz świat się zmienia. Tak radykalnie zaczął się nie zmieniać umownie wtedy, kiedy ludzie zaczęli wędrować z wiosek do miast. Miasta są zabójcze dla duchowości. Życie w mieście bardzo słabo służy naturze człowieka, który poszukuje transcendencji. I właśnie ci ludzie, którzy przenieśli się do miast i w tych miastach zaczęli się zakorzeniać, zaczęli tracić poczucie obecności Pana Boga. I to z nich właśnie wywodzi się to dzisiejsze pokolenie, dla których Bóg jest niczym. A ponieważ zmiany zachodzą bardzo szybko, bardzo gwałtownie w czasach, w których żyjemy, stąd trudno się dopatrywać jakiegoś długiego procesu, gdzie ci ludzie powoli odwracali się od Pana Boga. Teraz zachodzi to bardzo gwałtownie. W ciągu jednego, może zaledwie dwóch pokoleń. Przyczynia się do tego nie tylko to, że żyje się w mieście, ale przyczynia się do tego niezwykle szybki rozwój cywilizacji, zwłaszcza techniki. Postęp się do tego przyczynia, który również zaczął skupiać na sobie człowieka i w ten sposób odwracać jego uwagę od obecności Pana Boga na świecie. To wyznacza też jakieś kierunki, w jaki sposób my mamy być obecni w świecie współczesnym, tak żeby nie być zeświadczonym, czyli takim potartym z duchowości, ale żeby być człowiekiem wierzącym, czyli takim, który jest uzbrojony w głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. To jest nasze powołanie, to jest nasze miejsce. Powołanie duchownych, ale również powołanie konsekrowanych. Kiedy patrzymy na konsekrację, trzeba powiedzieć, że istota życia konsekrowanego od początku, jak powstała, zawsze jest ta sama. Zmieniają się tylko formy. Ja bardzo krótko przedstawię, jak te formy wyglądały, bo one wszystkie w naszych czasach dzisiejszych funkcjonują, ale pokazują też, gdzie jest miejsce dziewicjentów konsekrowanych. Istota życia konsekrowanego, tak jak powiedziałem, nie uległa zmianie. Zawsze jest ta sama. Jest nią pragnienie życia z Bogiem. A dla nas, wychowanych przez Boga w Kościele katolickim, to się staje jeszcze bardziej konkretne. Życie konsekrowane, jego istota, to jest pragnienie życia z Chrystusem. Ponieważ Boga przyznaliśmy, poznaliśmy przez osobę Jezusa. Poznaliśmy Jego słowa, poznaliśmy Jego życie, a nawet biorąc pod uwagę całuny, poznaliśmy Jego twarz. Znamy Go bardzo dobrze. Tak jak człowiek może poznać drugą osobę. Oczywiście, że pod tym, co poznaliśmy o Jezusie, kryje się to, co jest dla nas niepoznawalne, to, co jest transcendentne, kryje się bóstwo Jezusa. I to jest ciągle. ciągle dla nas do odkrycia. Pragnę tylko przypomnieć, że podstawowa konsekracja każdego z nas, a więc tu obecnych osób konsekrowanych, osób duchownych, dokonuje się przez chrzest święty. Ale tak jak już mówiłem, w ciągu wieków zrozumienie tego sakramentu stało się małe. I ono ciągle maleje. Zakładam oczywiście świat, który znam, a zatem nawet nie całoeuropejskim, bo to jest zbyt wielki, żebym ja mógł to objąć w swojej świadomości. Dokładam środowisko Polski. Świat, w którym żyjemy, w którym się wychowałem, który, jak mam nadzieję, choć trochę rozumiem. A zatem w ciągu wieków rozumienie właśnie tego faktu, tej prawdy zaczynało coraz bardziej się zmniejszyć. A zatem prawdziwe znaczenie chrztu w rozumieniu, w świadomości ludzi po prostu osłabło. Osłabło dlatego, że zaczęło wzrastać w ich świadomości rozumienie postępu, rozumienie techniki, technologii. Na to zagrożenie zwracają uwagę przynajmniej ostatni papieże. Papież Franciszek bez przerwy coś tam nam powie, się dopiero rozwija, rozkręca. Tak, ale bardzo konkretne rzeczy na piśmie zostawił nam papież Benedykt. I również w tej dziedzinie niezwykle konkretne rzeczy na piśmie zostawił nam Jan Paweł II. Właśnie dotyczące tego, jak natura człowieka stworzonego przez Boga i przeznaczonego przez Boga po to, żeby człowiek był przez Boga napełniony Bogiem. Jak właśnie ta natura człowieka ulega zagrożeniu. To, do czego Bóg nas stworzył, ulega zniekształceniu. Jesteśmy spychani w zupełnie inną stronę. Tak, że Bóg nie może realizować swojego celu, czyli napełniać nas swoją obecnością, ponieważ ludzie zaczynają skupiać się z zachwytem na rozwoju cywilizacji i zaczyna ich coraz bardziej wypełniać postęp. Być może, że większość z nas tu obecnych jest już w takim wieku, że nie została dotknięta, zatruta, tak, czy ukąszona przez postęp, który się przejawia w takiej niezwykłej dostępności, łatwości komputerów, internetów, telefonów komórkowych, tabletów i wielu innych urządzeń. Ale w tym świecie żyjemy. I niektórzy z nas, zwłaszcza młodsi, już zostali nim ukąszeni. Tu obecni na tej sali. I nosimy w sobie ślady takim trucizm. I ci szczególnie wiedzą, co to znaczy być zatrutym przez postęp, który wchodząc do świątyni naszego serca zaczyna robić tam zamęt. A my modlimy się do Pana Boga, żeby nas ustrzegł od zamętu i od grzechu. A zatem pierwsza konsekracja to jest ta przez chrzest. I ponieważ ludzie zaczęli zapominać o tym, że są stworzeni po to, żeby żyć z Bogiem, żyć z Jezusem i że to jest droga do zrealizowania głębokiego, tkwiącego w człowieku pragnienia szczęścia. Ponieważ ludzie zaczęli o tym zapominać, zaczęli się pojawiać ludzie, którzy zapragnęli przeżywać świadomość swojego chrztu w formie radykalnej. I tak powstało życie, które dziś nazywamy życiem konsekrowanym. Jest to pragnienie, żeby żyć łaską chrztu, ale w formie radykalnej. I stąd z życiem konsekrowanym łączy się pojęcie radykalizmu ewangelicznego. Po to życie Ewangelią powołany jest każdy człowiek chrzczony. Jak wyglądały te formy życia po kolei? Pierwsza z nich można ją nazwać apsekuna, czyli od świata. I takie były pierwsze formy życia konsekrowanego, że niektórzy ludzie zupełnie wycofywali się ze świata. Taką formę życia na przykład przyjęła święta Klara z Asyżu, którą już dzisiaj tutaj na początku wspomniałem. Przez długie wieki był to jedyny model życia konsekrowanego, jaki znał Kościół. A więc wejście do wspólnoty zakonnej, ale wspólnoty, która żyła w zamknięciu. To, co dzisiaj znamy z form życia klauzurowego. Karmelitanki klauzurowe, klerystki klauzurowe, w mojej diecezji siostry betlejemitki klauzurowe, w zamknięciu. I tam przeżywało się swoje życie z Bogiem. A więc tam realizowało się swoje przeżywanie świętości. Świętości, czyli świadomości, że Bóg jest we mnie obecny. Że Bóg jest we mnie obecny. Proszę Państwa, świętość to nie jest żaden rodzaj umiejętności. Świętość nie polega na tym, co się potrafi zrobić, ani na tym, co się potrafi powiedzieć, ani na tym, co się potrafi napisać. Świętość jest sposobem życia. Można powiedzieć, że świętość jest rodzajem tożsamości, który człowiek ma na swój własny. Jeżeli człowiek jest święty, to według mojego zdania na pytanie, kim jesteś? W jednej z pierwszych odpowiedzi, która nasuwa mu się na myśl, będzie pojawiać się ta tożsamość. Jestem dzieckiem Boga. Kim jesteś? Jeżeli na tak stawione pytanie prowokacyjnie my sami, oczywiście odpowiadając spontanicznie, a nie mając ułożone odpowiedzi, to robimy z kartki czytu, jaka jest nasza tożsamość. To nie ma być sztuczne. Tak? Moje prawdziwe odpowiedzi. Kim jesteś? Jeżeli w pierwszych skojarzeniach, zawsze jest kilka pierwszych skojarzeń, które łatwo przywołać, nie pojawia się to, że jestem dzieckiem Bożym, to znaczy się, że ja sam w swojej własnej tożsamości odchodzę, odszedłem od łaski sakramentu chrztu, od tej konsekracji chrzcielnej. Że ona może jest w mojej świadomości poukładana tak rozumowo, ale nie ma jej sensu. Ponieważ pierwsze odpowiedzi, których udzielamy spontanicznie na pewne pytania, biorą się z serca, nie z umysłu. A zatem one biorą się z tego, czym faktycznie żyjemy, co jest naszym źródłem. To jest zatem pierwsza forma. Można w taki sposób. Druga to ad seculum, czyli do świata. To ci, którzy zapragnęli przeżywać swój własny chrzest, czyli konsekrację we wspólnocie zakonnej, ale posłanej do świata. I to zaczęło się dość późno. Może nie jestem historykiem, może dopiero wiek, nie wiem kiedy się siostry szeregi pojawiły, ale to jest jedna z pierwszych form, gdzie Kościół zezwolił właśnie na taką formę, że mogły nie być zamknięte w klauzurze, ale z tej klauzury wychodzić. No troszkę tam święty Wincenty musiał pokombinować, tak żeby obejść te przepisy kościelne, które nie istniały po to, żeby ludziom coś zabierać, ale istniały po to, żeby ludzi chronić. Zwłaszcza tych, którzy decydowali się na tę formę życia z Bogiem konsekrowanego, a więc wyrzekali się swojej własności i w ten sposób stawali się bezradni, może nie bezradni, stawali się bezbronni, żeby ich chronić. Stąd były te przepisy. No ale potrzeby Kościoła szły dalej i pojawia się taka forma życia, ad seculum, do świata, czyli wchodzenie w życie konsekrowane, które pragniemy przeżywać żyjąc we wspólnocie zakonnej, ale posłanej do świata. Na przykład zgromadzenia apostolskie, księży, pallotynów czy sióstr pallotynek. To im przyszło do głowy, bo pallotyni nie mówią o sobie, że są zakonnikami, a jednak żyją radami ewangelicznymi, oni są zupełnie na styku pomiędzy tak życiem zakonnym, a tym życiem kapłańskim. Ale to nie jest nasz temat. Trzecia forma, sekula, wśród świata. Bardzo nowa, świeża forma. Również forma życia zakonnego, a zatem forma życia we wspólnocie, ale w pewien bardzo specyficzny sposób. Aby zbliżyć się do ludzi, dzielić ich troski i trudności, małe kilkuosobowe wspólnoty osiedlają się w blokach albo w slumsach, a ich członkowie wychodzą codziennie razem z innymi ludźmi do fabryk i innych miejsc pracy. Na przykład małe siostry Jezusa, które również zamieszkują. żyją w Polsce, w niektórych miastach i zachowują się tak samo, czyli jakieś mieszkanie w bloku, wieżowcu, gdzie najczęściej ludzie mieszkają i prace podejmowane bardzo proste. Na przykład te wspomniane, to ktoś powiedział, że te siostry są w Szczecinie, sprzątają, są sprzątaczkami. Czyli jak na przykład w dużym sklepie czy jakimś dużym biurze kończy się praca, to one przychodzą wieczorem, tam przez północy sprzątają. Tak jak inne świeckie osoby, które podejmują taką pracę. I wreszcie czwarta forma realizowania tego pragnienia życia konsekracją, chrztem, a więc tego ciągłego uświęcania się, czyli pielęgnowania w sobie świadomości, że Bóg jest ze mną. Osoba konsekrowana to jest ta, która pielęgnuje swojej świadomości, jakby utrzymuje to ciągle na powierzchni, że Bóg jest ze mną. Ex secula, z wnętrza świata, albo inaczej od strony świata. Tak można by to po polsku oddać. W tej formie życie nie ma posłania do świata, bo po prostu jest się w świecie. A zatem nie ma żadnych ścian, na przykład domu zakonnego, który by nas oddzielał. Nie ma żadnych zabezpieczeń, jak na przykład stroju zakonnego, który by nas oddzielał od ludzi. Czy też zapewnia nam pewne poczucie bezpieczeństwa. I właśnie ta sytuacja, gdzie mieszka się w tym świecie, pomiędzy innymi, dla tych osób, które wybierają taką formę życia konsekrowanego, radykalnie ją wybierają, życie konsekrowane, ale pozostając w świecie, w którym się urodziły, wychowały i z tego świata w ogóle się nie ruszając, zostając w swoich miejscach, ta sytuacja życiowa jest miejscem, gdzie dokonuje się proces zjednoczenia z Bogiem. Bo przecież musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Fakt stania się osobą konsekrowaną nie oznacza faktu zjednoczenia z Bogiem. Ale oznacza podjęcie pewnej drogi, na której chce zrealizować swoje powołanie do świętości. I pełna świętość to jest dopiero taka, gdzie Bóg na tyle uporządkuje naszą naturę, naszą przestrzeń wewnętrzną, że będzie mógł zrealizować dar, który dla nas przeznaczył, czyli będzie mógł przyjść i napełnić nas sobą. O tym pisze papież Benedykt w encyklice o nadziei. Jest tam taki piękny moment, gdzie on powołuje się na świętego Augustyna. Właściwie to chyba nawet są tam zacytowane dokładnie słowa świętego Augustyna. Że człowiek został stworzony po to, aby być przez niego napełniony. Jednak Bóg, widząc, że serce człowieka jest zbyt ciasne, odkłada na później swój dar. Po to, aby najpierw rozszerzyć serce. Kiedy dokona się poszerzenie serca, wówczas Bóg znowu swój dar weźmie i udzieli go człowiekowi, ponieważ po to ten dar został stworzony. Jeszcze raz to przypomnę. Każdy z nas, obojętnie czy jest konsekrowany czy nie, czy jest ochrzczony czy nieochrzczony, każdy człowiek istnieje po to, aby być przez Boga napełniony. I Bóg na swój sposób będzie realizował to swoje pragnienie i będzie dążył do spełnienia tego pragnienia. I tak również ma się dokonać w życiu osoby, która podejmuje się takim drogi życia konsekrowanego. Na tej drodze pragnie zrealizować to swoje powołanie. Osoba konsekrowana w świecie powinna uczyć się rozumieć taką prawdę, że wartość jej konsekracji nie zależy od ilości podejmowanego działania, ale od wierności bycia z Jezusem. uczenia się bliskości Jezusa. To właśnie bycia z Jezusem, On, Jezus, będzie uzdalniał każdą z tych osób do działania w imię Jezusa. Ale jeszcze raz chcę to powtórzyć. Działanie w imię Jezusa nie jest najważniejsze. Istotą życia konsekrowanego jest bycie z Bogiem. Życie z Jezusem. Pozostawanie w doświadczaniu Jego obecności. Jeśli wchodzi się na taką drogę, czyli drogę życia konsekrowanego, to szczególnym priorytetem tego życia staje się szukanie tej Bożej obecności. A my wiemy, że przynajmniej dwie rzeczy bardzo kłócą się z tym doświadczeniem Bożej obecności. Pierwsza z nich to jest hałas, a druga z nich to jest tempo, albo inaczej mówiąc, pośpiech. A zatem dokładnie dwa czynniki, które zabijają duszę współczesnego człowieka. Tego osiedlonego w mieście i tego obwieszonego gadżetami, czyli nowoczesnymi technologiami. Hałas i pośpiech, który nieuchronnie, kiedy się przedłuża, nieuchronnie przenika przez skórę człowieka i trafia do jego wnętrza i rozbija go od środka. Chyba że człowiek ten będzie posiadał wewnętrzną siłę oparcia, wewnętrzne źródło promieniujące bardziej niż te zagrażające czynniki, które uderzają człowieka bodźcami z zewnątrz. Chyba że będzie nosił w sobie nieustanne doświadczenie Boga żywego. To jest nasze wyzwanie. Nasze, bo oczywiście dotyczy nie tylko osób żyjących konsekracją, ale również osób duchownych. Stanu kapłańskiego tak samo. Oczywiście to nie oznacza, że osoby konsekrowane mają teraz przejść tylko do kaplicy i w ogóle zapomnieć, że istnieje świat wewnętrzny. Czy mają zamknąć się, zabarykadować w kościele? Tak, po porannym mszy świętej poprosić kościelnego, zamknij mnie Pan tu w środku, bo jeszcze przyjdzie, otwórz. Chodzi o zrozumienie pewnych priorytetów i o zrozumienie tego, co jest naprawdę ważne, od tego, co jest pożyteczne. Pożyteczne jest nasze działanie w świecie, ale naprawdę ważne jest pilnowanie, aby nasze serce doświadczało obecności Boga żywego. Ponieważ w ten sposób będziemy zdolni do doświadczenia, do życia z Bogiem, czyli do świętości. Świętość właśnie na tym polega, że moja natura integruje się na tyle z obecnością Bożą, że jest zdolna ją wyczuwać, że jest zdolna nam żyć, że ma z nią kontakt. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć o pewnej ważnej rzeczy, bardzo ważnej, ponieważ Kościół o osobach, które żyją w świecie konsekracją, mówi, powołując się na te znane słowa, w świecie i dla świata, ale nie ze świata. W świecie i dla świata, ale nie dla świata. Choć żyje w świecie i dla niego, to jednak do świata nie należy. I my to rozumiemy. Ale w praktyce dzisiaj przez nadmiar bodźców świat zewnętrzny, czyli ten świat bez Boga, staje się tak natrętny, że jeśli świadomie i intensywnie człowiek się mu nie przeciwstawia, to jest zbyt słaby, żeby te bodźce zewnętrzne nie pokonały w końcu bariery, którą człowiek stawia do swojego wnętrza. Zbyt słabe. A zatem nikt z nas, pozostając sam, nie oprze się na tarczywości i nachalności świata zewnętrznego, świata bezbożnego, świata bez Boga, który dysponuje bardzo silnymi narzędziami oddziaływania na tak niezwykle kruchą konstrukcję, jaką jest osobowość człowieka. czasami zawodzi nas instynkt samozachowawczy. Wystawiamy siebie na działanie świata zewnętrznego, sądząc, że jesteśmy ze stali, z marmuru, nie wiem, z czego tam jeszcze, z granitu, kiedy tymczasem my jesteśmy z krwi i ciała, tak, z krwi i kości. Wystarczy ukuć nas szpilką, żeby zaczęła lecieć krew. A ludziom współczesnym wydaje się tak naiwnie, że mogą wystawiać się na działanie intensywnych bodźców zewnętrznych i że im to nie zaszkodzi, że jeszcze oni się temu przeciwstawią i że oni będą bronić ten bezbożny świat. I są nokautowani. I cierpią. I noszą w sobie truciznę. Prosty przykład związany z tym, jak zmysły na nas działają, to jest wystawianie się na działanie obrazów. Dobrze wiemy, że dzisiaj technika idzie tak do przodu, że można już oglądać filmy, które są wyświetlane w 5D. 5D, tak, w 5 zmysłów. A więc bombardowanie człowieka już nie tylko przez słuch i przez wzrok, ale też przez inne jego zmysły. Bombardowanie. I ludzie sami się na to zgadzają. Jeszcze płacą za to pieniądze, żeby usiąść i zostać zaatakowany przez obrazy, które w ten silny sposób wydzierają się do świadomości. A przez świadomość jest otwarta droga do naszej duszy. A dusza odpowiada na pytanie, kim ja jestem. Tam. A zatem zupełnie nieświadomie, nawet jeszcze za to płacąc pieniądze, ludzie narażają się dzisiaj bardzo często na to, że zostanie zniszczona w nich ta podstawowa świadomość. Jestem dzieckiem Boga. Że obraz Boga zostaje spychany na bok i jego miejsce zaczynają zajmować obrazki świata. Obrazki świeckie, ale takie obrazki bezbożne. I robi się bałagan. A skutkiem tego wszystkiego oczywiście jest cierpienie. Ponieważ człowiek bez Boga cierpi. I stąd osoby żyjące w świecie wprawdzie pozostają w świecie, ale gdzie indziej siebie zakorzeniają. I to wydaje mi się również taką ważną wskazówką, jak realizować swoją świętość. Bo tak jak powiedziałem, nie jesteśmy wzywani, żeby uciec od świata. Ta forma powołania osoby, która podejmuje konsekrację, żyjąc w świecie, oznacza, że jest w tym świecie zanurzony. I my w takim razie narażamy się na napięcie. I mówię my, bo to samo dotyczy księży. Kapłani też są osobami konsekrowanymi. I też żyją na takiej krawędzi, gdzie nie mogą uciec przed tym bardzo zainfekowanym przez natrętne obrazy świata. Musieliby uciec przed tym, do których są posłani. No więc uciekliby tak naprawdę przed realizowaniem swojej misji. I osoby świeckie, konsekrowane, żyjące w świecie, też nam w tym towarzyszą. W najbliższą niedzielę będzie czytana krótka Ewangelia, w której Pan Jezus powie: gdybyście mieli wiarę, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze. Moi drodzy, ja już kończę. Znaczy zaczynam kończyć. Jeszcze to nie jest ostatnie słowo. To Słowo Boże jest bardzo istotne. Kiedy Pan Jezus mówi do nas tak: wyrwij się z korzeniem i przesadź się. Dla nas to jest bardzo istotne. Ponieważ Pan Jezus pokazuje nam, że nie da się być mocnym wobec świata i jeszcze stać się znakiem Boga w świecie, jeśli nie będzie się zakorzenionym w Bogu. A zatem wzywa nas do pewnego procesu przemiany, paschy, przejścia, że mamy wyrywać się z korzeniem, z tych miejsc, w których się wychowaliśmy czy żyliśmy i w których nauczyliśmy się pokładać nasze bezpieczeństwo, nasze poczucie bezpieczeństwa i się przesadzić na inny grunt, którym jest Bóg przemawiający do nas przez zmysł wiary. To jest trudne zadanie i nie da się go wykonać tak jak ćwiczenia sportowego. I ono jest rozłożone na całe nasze życie. Jest to pewien proces, ale tak jak też i zakorzenianie się drzewa jest procesem. I nigdy nie jest tak, że drzewo jak wyrasta, to od razu ma korzeń, taki potężny, wielki. Ale ten korzeń rośnie z czasem, latami. A do tego jeszcze ten korzeń się rozgałęzi. I ma z czasem takie drzewo coraz więcej korzeni. Coraz głębszy. Ważna rzecz. Pan Jezus mówi, wyrwij się z korzeni. Dlaczego taka ważna? Ponieważ współczesna cywilizacja proponuje nam dokonanie czegoś takiego. Obiecuje nam wspaniały zawód. Obiecuje nam nowy dom. Obiecuje nam nowy związek. Obiecuje nam szczęśliwe relacje. Ale pod jednym warunkiem. Że przyjdziesz do nas, zostawiając swoje dotychczasowe korzenie, tak? I że zapomnisz, kim byłeś. Możesz korzystać z tego szczęścia, które ci proponuję. Proszę bardzo. I tak ludzie tracą głowę dla pewnych atrakcyjnych wartości, które ich fascynują. I zostawiają swoje korzenie, czyli wartości, w których się wychowali. Zasady, których się nauczyli. Prawa, które otrzymali od swoich rodziców. Po to, żeby pójść za zrealizowaniem swoich pragnień bardzo powierzchownych, bo zmysłowych. I wejść w jakąś relację z jakąś osobą, wbrew, czy będąc w przeciwieństwie do swojego świata wartości. Że nabywają jakieś bardzo drogie przedmioty, nie wiem, samochody, mieszkania, łamiąc po drodze swój świat wartości takich jak uczciwość, sprawiedliwość. Że zdobywają to, czego bardzo pragną zmysłowo, ale jednocześnie za cenę wyrzeczenia się swoich korzeni. A to nie do czegoś takiego nas powołuje Pan Jezus. Bo Pan Jezus mówi, wyrwij się z korzeni. Wyrwij się z korzeni i przesadź się. To oznacza, przynajmniej dla nas, i my musimy zachowywać trzeźwy rozum, że kiedy chcemy się przesadzać w Jezusa, czyli się przekorzeniać, to mamy to robić z głębokim szacunkiem dla świata, który nas wychował, dla naszej tradycji, dla naszej wartości. I że jeśli poszlibyśmy, nawet tak zakładając, jak tutaj siedzimy, za życiem duchowym, czy za życiem konsekrowanym, ale odcinając się od swoich korzeni, to jesteśmy nieuchronnie skazani na porażkę i umrzemy, będąc osobami konsekrowanymi czy duchownymi. Ponieważ nie mając korzeni, nie będziemy mogli też się przesadzić. To również wydawało mi się jakoś istotne, żeby dla pełni obrazu realizowania tej świętości ewangelicznej w świecie, pamiętać o tym, kim jesteśmy. A więc pamięć o tym, kim jesteśmy, z kim wyszliśmy. I to nie jest tak, że jak zaczynamy życie kapłańskie, czy życie konsekrowane, to że zaczyna się teraz nasze nowe życie, czyli wszystko, co było do tej pory, nie ma znaczenia. To tylko diabeł może podpowiedzieć taką myśl. Wszystko, co przeżyliśmy i co doprowadziło nas do tego momentu wyboru, konsekracji, ukształtowało nas i przygotowało na to, abyśmy będąc już osobami konsekrowanymi, mogli tę swoją konsekrację realizować, wytrwać w niej, uświęcić się w niej i po prostu być szczęśliwymi ludźmi. I tego na koniec serdecznie wszystkim życzę. A zakończyć chcę słowami z modlitwy kończącej encyklikę o wierze papieża Franciszka. Powstanie może. Matko, wspomóż naszą wiarę. Otwórz nas na słuchanie słowa Chrystusa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź pobudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do doniżewania. Zasiewaj w naszej wierze radość zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nie jest sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan. Amen. Dziękuję bardzo za uwagę.